Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. Ma na celu stworzenie ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie strategii. Narodowa Strategia Onkologiczna ma wytyczyć kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki onkologicznej i obszarów wspierających onkologię. Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że zachorowalność na nowotwory co roku wzrasta. O chorobie dowiaduje się 160 tysięcy osób. Umiera aż 100 tysięcy pacjentów.
Zachorowalność na nowotwory, no można powiedzieć wręcz dramatycznie, wzrośnie, tak się przewiduje w najbliższych latach. W ciągu najbliższych 5 lat o 15%, w ciągu najbliższych 10 lat przewiduje się, że wzrośnie o 28%. Z czego to wynika? No przede wszystkim wynika to z tego, że dłużej żyjemy. Dłużej żyjemy, a więc tym samym i prawdopodobieństwo tego, że zapadniemy na chorobę nowotworową po prostu wzrasta i to będzie zjawisko, które najprawdopodobniej będzie się pogłębiało. W związku z tym potrzebujemy strategii kompleksowej. Kompleksowej, czyli takiej, która obejmuje nie tylko samo czysto pojęte leczenia, więc czysto pojęte działania o charakterze medycznym. Potrzebujemy także i profilaktyki, potrzebujemy, a więc również i edukacji.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że jest to dobry dzień dla pacjentów, ale też i onkologii. Jak dodał, Narodowa Strategia Onkologiczna wpisuje się i spaja wszystkie działania podejmowane dotychczas przez resort zdrowia. Ma także, jak zaznaczył, pokazać, co mamy robić za rok, za 5, za 10 lat. Narodową Strategię Onkologiczną opracuje zespół działający przy ministrze zdrowia. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele resortu zdrowia, prezydenta NFZ-u, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych i Towarzystw Onkologicznych. PiS chce komisji, która będzie badała sprawy pedofilii we wszystkich środowiskach. Nie pomijmy to kościoła, ale trzeba się zająć także innymi środowiskami, gdyż wszystkie ofiary są równe, mówił dziś prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Podczas konferencji w warszawskiej siedzibie PiS-u lider Zjednoczonej Prawicy był pytany, którą z komisji w sprawie pedofilii PiS jest gotowy poprzeć, a także czy jest szansa na porozumienie się w tej sprawie z PO. Nasze stanowisko w sprawie komisji jest bardzo jasne, zaznaczył prezes PiS-u.
My chcemy powołać komisję, która będzie badała sprawy pedofilii we wszystkich środowiskach, a w szczególności tych, co można określić jako środowiska szczególnie zagrożone czy szczególnej troski. Nie pominie to kościoła, ale chcemy się zająć także innymi środowiskami. No wszystkie ofiary są równe. Nie widzę powodu, żeby ofiary jednych były traktowane inaczej niż ofiary drugich. A poza tym wszyscy obywatele Polski, niezależnie od tego, czy są świeccy, czy duchowni, czy mają jakąś wyróżnioną pozycję społeczną, czy też nie, są równi.
Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii chce m.in. Platforma Obywatelska. Dziś w Toruniu lider PO Grzegorz Schetyna przedstawił założenia tej inicjatywy. W skład Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii miałoby wchodzić 3 przedstawicieli ofiar, 3 prokuratorów w stanie spoczynku i 3 sędziów w stanie spoczynku. Gremium to, według Schetyny, powinno mieć uprawnienia śledcze. Jak dodał, konieczny jest dostęp do archiwów kościelnych. PO w czerwcu ma złożyć do laski marszałkowskiej projekt dotyczący powołania tej komisji. Sąd uznał Marcina P. i jego żonę Katarzynę P. winnymi oszustw finansowych w związku z aferą Ambergold. Gdański Sąd Okręgowy rozpoczął dziś ogłaszanie wyroku w tej sprawie. Może to potrwać nawet 3 miesiące. Wszystko przez ilość poszkodowanych osób, których dane będą odczytane. Oskarżeni nie wzięli udziału w dzisiejszej sprawie. Kolejne posiedzenie sądu ma odbyć się w najbliższy poniedziałek. Karę, jaka została zasądzona dla Marcina i Katarzyny P., będzie odczytana w ostatnim tomie akt. Prokuratura domaga się 25 lat więzienia dla twórców piramidy finansowej, a obrońcy uniewinnienia. W pierwszej części wyroku, który odczytała sędzia Lidia Jedynak, sąd uznał, że działalność podejrzanych od początku była nastawiona na szybki zysk.
Katarzynę Pichta i Marcina Pichta uznaje za winnych tego, że w okresie od 13 października 2009 roku do 13 sierpnia 2012 roku, działając wspólnie w porozumieniu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, po uprzednim założeniu spółki działającej pod nazwą Amber Gold, spółka z OO w Gdańsku. Jako wspólnicy tej spółki i członkowie jej zarządu prowadzili przedsiębiorstwo stwarzające pozory działającego zgodnie z zasadami przewidzianymi dla spółki.
Spółka Ambergold działała w latach 2009-2012, inwestowała w złoto i inne kruszce. Swoich klientów kusiła wysokim oprocentowaniem. Firma w sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość. Spółka oszukała blisko 19 tysięcy klientów na kwotę prawie 851 milionów złotych. W siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zaprezentowano innowacyjne projekty zrealizowane dzięki funduszom europejskim. To element obchodów 15-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej.
Po 15 latach obecności w Unii Europejskiej można mówić o konkretach. Jednym z obszarów, który dzięki obecności we wspólnocie rozwinął się najbardziej, jest gospodarka. Z otwartych funduszy europejskich korzystają zarówno te większe, jak i dopiero raczkujące przedsiębiorstwa. W resorcie inwestycji zaprezentowano 3 zupełnie innowacyjne projekty stworzone właśnie dzięki tym środkom. Pierwszy to zaprojektowana i stworzona w Polsce rowerowa rama z włókna węglowego. Drugi to system nawigacji w budynkach użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. Trzeci, szczególnie nowoczesny, to specjalne okulary, które odczytują fale mózgowe. Umożliwia to osobom sparaliżowanym porozumiewanie się z otoczeniem. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wskazuje, obecność w Unii Europejskiej daje wiele możliwości.
Doświadczyliśmy tego w swobodzie poruszania się po Unii Europejskiej, w nowych możliwościach, szczególnie związanych z edukacją, możliwością wyjazdów za granicą. Podniósł się zdecydowanie nasz poziom życia. Ja przypominam, że produkt krajowy brutto na mieszkańca w roku 2015 to było niecałe 50%. W tej chwili to już jest 70%, a na koniec 2020 roku przewiduje, że będzie to 75% średniej unijnej.
Dane resortu finansów za okres od roku 2004 do marca 2019 pokazują, że z unijnego budżetu pozyskaliśmy 163,7 miliarda euro. Jednocześnie wpłaciliśmy 53,7 miliarda. Oznacza to, że otrzymaliśmy ponad trzykrotnie więcej niż płaciliśmy, a bilans netto wynosi niemal 110 miliardów euro. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Warszawie odbyły się dziś także obchody święta Straży Marszałkowskiej. W uroczystościach wzięli udział funkcjonariusze tej formacji, SOP-u oraz Straży Parlamentu Węgierskiego. Przed południem sprawowana była msza święta w kościele świętego Aleksandra przy placu Trzech Krzyży. Południem odbyły się uroczystości na dziedzińcu parlamentu. Marszałek Marek Kuchciński przypomniał, że na mocy ustawy z ubiegłego roku Straż Marszałkowska stała się formacją mundurową. Wtedy też otrzymała nowe uprawnienia. Zdecydowano też, że co roku 20 maja funkcjonariusze będą obchodzić swoje święto.
W II Rzeczypospolitej podległa marszałkowi Sejmu Straż strzegła porządku w Sejmie i Senacie oraz chroniła teren parlamentu. Podobnie jest dzisiaj. Zatem dziękuję Państwu strażnikom, dziękuję Waszym najbliższym i przyjaciołom za ten czas, który poświęcają, byście mogli służyć Rzeczypospolitej. Dziękuję za codzienne czuwanie nad bezpieczeństwem wszystkich, którzy przebywają na terenie Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.
Marszałek Marek Kuchciński wręczył także akty mianowania na pierwszy stopień oficerski promowanym funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej. Okolicznościowy list wystosował premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił w nim, że Straż Marszałkowska jest nieodłączną częścią parlamentu. Dziękował też funkcjonariuszom za decyzję o przystąpieniu do służby, za poczucie odpowiedzialności oraz za zaangażowanie w umacnianie bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Nie żyje ksiądz biskup Jan Baliński, emerytowany biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Kapłan zmarł wczoraj w wieku 67 lat. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w niedzielę 26 maja. Ksiądz biskup Jan Baliński zostanie pochowany przy kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Opolu, obok zmarłych proboszczów tej parafii. To były wiadomości, przed nami jeszcze pogoda.
Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Na północy i wschodzie kraju burze. Temperatura od 18-20 stopni na południowym wschodzie do 25 miejscami na zachodzie. Tylko na Podhalu oraz gdzieniegdzie nad morzem od 16 do 17 stopni. Wiatr słaby, południowy i wschodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 994 hektopaskale.